Refleksje o wieczności. Jest to trzecie rozważanie, które ma tytuł ogólny Refleksje nad tym, co istotne. W poprzednim rozważaniu mówiliśmy o przeznaczeniu, czyli o predestynacji. I mówiliśmy, że jest to wieczne wybranie. To nie jest jakaś jednostkowa decyzja powzięta o mnie, o każdym z nas, już dawno temu. Jakiś plan, który nas determinuje, że musimy tak żyć, a nie inaczej. Ale przeznaczenie jest to wieczne wybranie w Chrystusie Jezusie. A o co chodzi w tym określeniu wieczne wybranie w Chrystusie? Po prostu chodzi o to, że to, co zaistniało w Chrystusie Jezusie przed założeniem świata, coś, co wtedy w Nim zaistniało, to staje się rzeczywistością dla mnie teraz, w czasie mojego istnienia tu na ziemi, czyli w doczesności. I to słowo z wieczności, z tamtego czasu, sprzed mojego zaistnienia, do mnie przychodzi teraz. I to słowo oczekuje mojej decyzji. A więc nie można mówić, że Judasz musiał zdradzić, bo taki był Boży plan i Judasz nie miał wyjścia. Nie. Po prostu my się wiarą chwytamy tej wieczności i to, co przychodzi z tamtej wieczności, sprzed naszego zaistnienia i dzisiaj do mnie dociera, ja to teraz moją decyzją urealniam. Urealniam tak, że to wszystko staje się dzięki Chrystusowi, który mieszka we mnie, a ja w Nim. I chcemy właśnie dzisiaj mówić o wieczności. Czym ona jest? I to nie jest taka prosta odpowiedź, bo tu nie chodzi o nieskończone trwanie. Tu chodzi o coś więcej. Zrobiłem sobie taki przegląd wersetów Pisma Świętego w kolejności, jak one występują. Oczywiście je pogrupowałem i one są w konspekcie. Ja tylko nadmienię i one się często powtarzają, te różne wyrażenia, ale ja po prostu ich nie kompilowałem, nie układałem razem, tylko taki zrobiłem przegląd od Księgi Rodzaju aż do Księgi Apokalipsy. I właśnie w Księdze Rodzaju w rozdziale 9 jest powiedziane, że to będzie znakiem przymierza. A więc łuk na obłoku, tęcza jest znakiem przymierza, które Bóg ustanawia na wieki, po wieczne czasy. W psalmie 30 i w innych psalmach, tu mamy 3 psalmy podane, jest mowa o wiecznym wysławianiu, jest o niebiosach odwiecznych albo o odwiecznych górach. Księga Kaznodziei ma ciekawe teksty i szczególnie jeden z nich później omówimy szczegółowo. Wieczność włożył w ich serce. Co to znaczy? Wbrew pozorom niezbyt dobrze to rozumiemy i ja za chwilę to postaram się objaśnić. A 12 rozdział, 5 wiersz mówi, że człowiek się zbliża do swego wiecznego domu. Sporo, bo aż 19 razy w Księdze Izajasza znalazłem te określenia, gdzie jest rdzeń wieczny. A więc 9 rozdział, cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę Pokoju. Jest mowa o odwiecznym przymierzu, odwiecznych planach, że Bóg jest skałą wieczną, że to będzie na przyszłość wiecznym świadectwem. Mowa jest o wiecznej radości, wiecznych płomieniach, o wiecznym zbawieniu, o sprawach dawnych i odwiecznych, o sprawiedliwości odwiecznej, o wiecznej miłości, przymierzu, o królowaniu Boga na wieki wieczne, a też, że Pan będzie Twoją wieczną światłością. Polecam konspekt, tam znajdziemy te wszystkie wersety. W Księdze Jeremiasza znalazłem 2 takie miejsca. Jest tam mowa o odwiecznych ścieżkach. Pamiętamy rozdział 6, wiersz 16. Albo też, że Pan jest prawdziwym Bogiem, Bogiem żywym i Królem wiecznym. księdza Ezechiela, zarazem tylko jeden werset, rozdział 16, że odnowię z Tobą przymierze wieczne. Księga Daniela mówi w dwóch miejscach, a więc, że jest to królestwo wieczne, władza z pokolenia w pokolenie, ale też i te wersety 12 rozdziału, że wielu się obudzi do życia wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. I potem jest jeszcze na wieki wieczne, żeby świecić jak gwiazdy na niebie. Nowy Testament, Ewangelia Mateusza, to 5 takich zarazem wersetów, miejsc, rozdział 18, 19, 25. Jest tam mowa o wiecznym ogniu, o wiecznym życiu. I to właściwie tylko te dwa określenia występują aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć w tych kilku wersetach. Ewangelia Marka ma tylko raz. Mowa jest o życiu wiecznym. To jest rozdział 10, 30 wiersz. Jest mowa o tym, że się w doczesnym życiu otrzymuje Boże błogosławieństwo, chociaż wśród prześladowań, ale w czasie nadchodzącym życie wieczne. A więc doczesność i coś, co nas oczekuje w przyszłości. Łukasz zarazem tylko jeden raz wieczne przybytki, rozdział 16. Natomiast 17 razy występuje w Ewangelii Jana i tam najczęściej jest wyrażenie życie wieczne. Jak patrzę na konspekt, tutaj na żółto zaznaczyłem, to cały czas życie wieczne, właściwie nie ma nic innego, tylko 17 razy życie wieczne. I teraz spójrzmy na Dzieje Apostolskie dwa razy. I też życie wieczne. Rzymian patrzymy 5 razy, a więc życie wieczne i tylko życie wieczne. O. 2 Koryntian 4,18. Gdy patrzymy na to, co jest wieczne, a nie na to, co jest doczesne. Patrzymy na rzeczy niewidzialne, czyli wieczne, a potem 5 rozdział mówi, mamy dom w niebie zbudowany nie rękoma ludzkimi, dom wieczny. Galatów ma raz, 6 rozdział, życie wieczne, kto sieje duchowi, to z ducha będzie zbierał, żoł życie wieczne. Tesaloniczan, 1 rozdział, oczywiście 2 list, zatracenie wieczne, a też i pocieszenie wieczne w tych dwóch miejscach, gdzie występuje. 1 Tymoteusza mamy 3 razy i tu jest życie wieczne, a też cześć i moc wieczna. Tytusa 2 razy jest życie wieczne. Hebrajczyków 6 razy, a więc zbawienie wieczne, sąd wieczny, wieczne odkupienie, duch wieczny, dziedzictwo wieczne, przymierze wieczne. Więc mamy różne określenia w tych 6 przypadkach. List Piotra tylko ma raz, 1 list, 5 rozdział, 10 wiersz, do wiecznej swej chwały w Chrystusie. A więc zauważmy, ta wieczna chwała nie jest w niebiosach, w nowym niebie, ale ona jest w Chrystusie, więc wieczność jest w Chrystusie, a nie gdzieś terytorialnie w jakichś kategoriach geograficznych. 2 Piotra, 3 rozdział, zachęta, abyśmy wzrastali w łasce, w poznaniu Pana Jezusa, a Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. A więc chwała połączona z czasem dzisiejszym, aż po wieczność, nieskończoność. List 1 Jana ma 6 określeń i tam, jak przystało na Jana, same określenia są życie wieczne. Spójrzmy do konspektu, tu się żółci właśnie wszędzie żywot wieczny, wieczne życie. List Judy 3 razy i są różne określenia, 3. Pierwsze z nich w wiecznych pętach w ciemnicy, a więc wieczne pęta w ciemnicy. Ogień wieczny, a też i wieczne życie. No i Apokalipsa ma tylko jeden raz. Zauważcie, tylko jeden raz. 14 rozdział, 6 wiersz, że anioł leciał przez środek nieba i miał w rękach Ewangelię wieczną, wieczna Ewangelia. A więc taki krótki przegląd tych tekstów, które w konkordancji znalazłem z wyrazem wieczność, wieczny. A teraz bym chciał się skupić na tym jednym wersecie, z Kaznodziei 3:11. Kaznodziei 3:11. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Nawet wieczność włożył w ich serca, a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Zawsze mi się wydawało, że to jest taki bardzo prosty, oczywisty werset, szczególnie dla nas ludzi narodzonych na nowo w Chrystusie Jezusie. Ale wiecie, wbrew pozorom to nie jest taki prosty i oczywisty. I stąd spójrzmy na poszczególne fragmenty tego wersetu. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Pierwsza część tego wersetu. I tu mamy takie trzy określenia, trzy wersety z Księgi Rodzaju, pierwszy rozdział, że spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił i to było bardzo dobre. Piąta Księga Mojżesza mówi, że On jest skałą. Doskonałe jest Jego dzieło, gdyż wszystkie drogi Jego są prawe, jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy. I to jest bardzo ciekawe dookreślenie, bo później zobaczymy, że wyraz wieczny wcale nie znaczy wiekuisty, albo tylko wiekuisty. Coś więcej znaczy niż określenie w kategoriach czasowych. Doskonałość Jego dzieła. Uczynił wszystko, co było dobre. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Pięknie w znaczeniu dobrym. A więc jest to powabne, jest to przyjemne dla oka. Chcemy w tym być i jest to zarazem dobre, właściwe. Więc zwróćmy uwagę już teraz, bo później będziemy to dookreślać, że wieczność to jest nie tylko czas, ale coś więcej. Jest to trwałość. I właśnie Bóg jest skałą, gwarantem tej trwałości. I Kaznodzieja 7 rozdział mówi, odkryłem, że Bóg stworzył człowieka prawym, lecz oni się uganiają za wieloma wymysłami. A więc człowiek jest przeznaczony do dzieła trwałego, prawego, czyli czegoś stałego, a tymczasem on się ugania za swoimi wymysłami. No ale spójrzmy dalej. Nawet wieczność włożył w ich serce. Więc wszystko pięknie uczynił w swoim czasie i nawet wieczność włożył w ich serce. I gdy spojrzałem na ten fragment, ale w Biblii Tysiąclecia, uczynił wszystko pięknie w swoim czasie, dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata, tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca. Więc spójrzmy, jak ten werset inaczej brzmi w Biblii Tysiąclecia niż w Biblii Warszawskiej, którą my się pożytkujemy. Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie, dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata. U nas powiedziane jest, że włożył wieczność w nasze serca. A tu jest powiedziane coś innego. Dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata, tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakie dokonuje Bóg od początku aż do końca. I tu właśnie wyraz wieczność et haolam po hebrajsku. To oznacza okres poza teraźniejszością. A więc to nie jest jakiś czas od do. Nawet tu nie chodzi o nieskończoność. Tu chodzi o rzeczywistość. O coś, co jest poza naszą doczesnością, naszą teraźniejszością. I to pojęcie et haolam jest nierozerwalnie związane z Bogiem. I to Bóg został wpisany we wnętrze człowieka w akcie stworzenia. Gdy Bóg włożył wieczność w nasze serca, to włożył w nas samego siebie. Nie ma wieczności bez Boga, bo On jest wieczną skałą, On tworzy rzeczy trwałe, On jest nieskończony, On jest odwieczny i wieczny. A więc tchnął w nas swego ducha. W następnym rozważaniu będziemy mówić o trójjedyności. Refleksję o trójjedyności. Dlaczego trójjedyność dotyczy i Boga, i człowieka? I tu właśnie mamy zaczątek tej myśli. Wieczność w nas włożył, czyli samego siebie. ale Boże działania przekraczają możliwości poznawcze każdego z nas. I stąd uczynił wszystko pięknie w swoim czasie. I w nas, gdy tchnął swego ducha, dał nam nawet wyobrażenie o dziejach świata. Ale mimo wszystko człowiek nie pojmie tych dzieł, jakie Bóg dokonuje od początku aż do końca. I tę myśl będziemy rozwijać, tylko ja na razie się trzymam tego wersetu, bo on dla nas jest takim podstawowym do tego rozważania. I część trzecia tego wersetu. A jednak człowiek nie może pojąć dzieła. I tutaj dałem takie cztery wersety, cztery miejsca, teksty z Hioba najpierw, że Bóg jest niedostępny, wszechmocny, potężny siłą, bogaty w sprawiedliwość, nie podeprze prawa. Psalm mówi, jak są liczne Twoje dzieła, Panie, wszystko mądrze uczyniłeś, ziemia jest pełna Twoich dóbr. List do Rzymian, pierwszy rozdział, wszyscy dobrze znamy. To, co o Bogu można poznać, jest jawne wśród nich, wśród nas. Bóg to im ujawnił, te Jego dzieła. Od stworzenia świata są niewidzialne Jego przymioty, jak wiekuista Jego potęga, bóstwo, ale są widzialne dla umysłu przez Jego dzieła. Także nie mogą wymówić się od winy, ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, to też dlatego są wydani na pastwę, na nic niezdatnego rozumu. Także czynili to, co się nie godzi. Tu spójrzmy do konspektu i tam taki jest ciekawy przekład właśnie, taki nowy przekład, którego korzystam, ale jeszcze on nie jest wydany. No i 11 rozdział Rzymian. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone Jego drogi. A więc człowiek, mimo że ma w sobie Ducha Bożego, nie może pojąć dzieł Bożych, bo one nie są do rozpoznania przez umysł ludzki. No i część czwarta, które dokonał Bóg od początku do końca. A więc jest jakiś początek i jest jakiś koniec. Początek oczywiście nie Boga i koniec Boga. Początek nie wieczności i jej koniec, lecz nasz początek. Początek historii, którą człowiek ogarnia swoim umysłem samym sobą. I kaznodzieja powiada, trzeci rozdział, wiem, że wszystko, cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki, albo inny przykład mówi, jest wiecznotrwałe. Nic nie można do tego dodać i nic z tego ująć. A Bóg czyni to, aby się go bano. A więc Bogu zależy na tym, by człowiek się liczył z Bogiem, by był zależny od Boga, a nie o to, by mógł Boga rozliczać z tych Jego dzieł i oceniać te Jego dzieła. A więc dzieło Boga jest doskonałe, bez braku, jest wiecznotrwałe. Nie jest doczesne, ulotne, lecz jest trwałe na stałe. I człowiek się musi liczyć z Bogiem. Do Niego się odnosić z nabożnym szacunkiem, z czcią. Dlatego też, gdy ktoś mówi, że wieczność to jest nieskończoność, istnieje poza czasem, to musimy zrozumieć, że wieczny to znaczy istnieje bez początku, bez końca, bez żadnych zmian i następstw. Dlatego też wiecznym może być tylko Bóg. On nie ma początku, nie ma końca. On nie ma żadnych zmian i żadnych następstw. Po prostu to, co w nim jest, ono już jest. Jestem, który jestem. Tam nie ma nic więcej. Nie ma będę, byłem, cały czas jestem, jest i jest. A więc termin wieczny się odnosi do rzeczywistości takiej, która jest trwała. I gdybyśmy spojrzeli do listu do Hebrajczyków, tam mamy sporo wersetów, a na koniec z Kolosem. Posłuchajmy 5 rozdział, 9 wiersz. Tak Jezus, uczyniony doskonałym, wyraz doskonały, znaczy bez braku, taki już dokończony, pełny. Jezus stał się przyczyną wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni. Wiecznego nie tylko w znaczeniu wiecznotrwałego, ale również zbawienia trwałego, niezmiennego. Jak się już człowiek znajdzie w Chrystusie, to takim już jest na stałe. Już jest nowym stworzeniem, a nie bywa, staje się powolutku. Owszem, mamy proces uświęcenia, ale gdy się staje nowym stworzeniem, on już nim jest. I właśnie nie przez krew kozłów, cieląt, ale przez własną krew wszedł raz na zawsze do świątyni i uzyskał wieczne odkupienie. I tu jest też ta przemijalność. Krew zwierząt, ich ofiara sprawiała, że człowiek musiał jeszcze raz, jak ciągle i ciągle, bo to było niedoskonałe, niepełne, nie do końca. A tymczasem Jezusa odkupienie stało się stabilnym, stałym raz na zawsze. I to odkupienie jest już stałe. Gdy jestem w Chrystusie Jezusie, to już jestem i nie bywam, lecz już na stałe jestem. To też o ileż bardziej krew Chrystusa oczyści nasze sumienia z martwych uczynków, abyśmy służyli Bogu żyjącemu, a więc już stałe, nowe życie, nowa rzeczywistość i nowa pobożność. I 15 wiersz mówi, że on stał się pośrednikiem nowego przymierza, a więc czegoś już trwałego, stałego, nieprzemijającego jak cień Starego Testamentu. I to jest napisane tam jest również w 15 wersecie, że zostaliśmy powołani do wiecznego dziedzictwa. Tu właśnie jest. Wieczne przymierze, 13 rozdział 20 wiersz Hebrajczyków, wieczne przymierze, stałe, nieprzemijające, nie dezaktualizujące się i też wieczne, czyli stałe, trwałe dziedzictwo, którego nam nikt już nie odbierze. Jezus Chrystus, czytamy 13 rozdział Hebrajczyków, 8 wiersz, pamiętamy? Wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. A więc żadnej zmiany, ten sam. I właśnie brak zmiany jest czymś pożądanym. Ale o tym będziemy za chwilę mówić. No i na koniec Kolosan 2,17. To wszystko jest cieniem rzeczy, które mają nastąpić. A więc to wszystko, co w swojej pobożności miał Stary Testament, apostoł Paweł mówi wyraźnie, to jest cień. A wiemy, że cień jest zależny od słońca. Wiemy, że on się zmienia. Mają nastąpić te rzeczy. Natomiast rzeczywistością jest Chrystus. To jest piękne. Rzeczywistością, tą wiecznością, tą trwałością, tą stałością jest Chrystus. Nie coś, lecz ktoś. I właśnie Biblia mówi bardzo wyraźnie, że Bóg jest niezmienny. Jedynie Bóg jest niezmienny. Wszystko się zmienia, tylko Bóg się nie zmienia. On jest nieskończony. On jest nieograniczony przestrzenią ani czasem, bez początku i bez końca. Dlatego też Bóg jest wiecznością. Jeśli Bóg włożył wieczność w nasze serca, to oznacza, że On sam w nas mieszkając, daje nam tę wieczność, tę stałość. I Pismo Święte, gdy mówi o człowieku i o jego powiązaniu z czasem, a więc to, że jesteśmy w doczesności z czasem powiązani, to mówi w aspekcie i negatywnym, i w aspekcie pozytywnym. A więc nasze powiązanie z czasem. Aspektem ujemnym tego powiązania i czasu jest przemijalność. A więc patrzymy do lustra, patrzymy na dzień urodzin i widzimy przemijalność. A z tym jest nierozerwalnie związane cierpienie i śmierć. Dlatego człowiek tęskni za nieśmiertelnością, tęskni za doskonałością. A to jest możliwe nie tutaj, lecz tam, gdzie jest już wieczność. Czyli poza doczesnością, poza czasem. A więc przemijalność to jest ten aspekt ujemny czasu. Okresu, jakim żyjemy, doczesności, czyli czas. Natomiast aspekt pozytywny przemijania, czy jest jakiś, jak myślicie? I Pismo Święte bardzo wyraźnie powiada, że przemijanie nasze jest szansą. Bóg nie przemija, nie zmienia się i wcale nie możemy powiedzieć, że nie ma szans, bo On nie potrzebuje żadnych szans. On nie ma marzeń i też nie musi mieć żadnej szansy. Po prostu On już jest tym, kim ma być. My mamy wszystko nie do końca, a On ma już wszystko skończone. I właśnie przemijalność, mówi Pismo Święte, daje człowiekowi możliwość realizowania danej mu wolności. Gdy mówiliśmy o przeznaczeniu, o Bożym planie, o Bożym zbawieniu już przed założeniem świata przygotowanym, to właśnie człowiek ma możliwość wolności. Pamiętacie, mówiliśmy w poprzednim rozważaniu o Marii i o Judaszu. Jak oni z tego daru wolności skorzystali? Maria po rozmowie z aniołem, z Bożym posłańcem, mówi: oto im ja, Twoja służebnica, niech mi się stanie według Twojej woli, według Twojego słowa. A więc ma tę wolność, że decyzję może podjąć na tak lub na nie. Natomiast Judasz miał podobną szansę, ale podjął decyzję na nie. I właśnie ta przemijalność sprawia, że my się rozwijamy. Gdy Maria stała, Matka Pana Jezusa, pod krzyżem, to składała głęboko do serca swojego te słowa, te wydarzenia, nad wszystkim się tym zastanawiała. A więc człowiek jest na drodze. Znajduje się w drodze. Jest pielgrzymem. I w tym czasie Bóg nas nakierowuje cały czas na siebie, jako na ten cel ostateczny. I właśnie teraz pamiętam, wspominam sobie Judasza, gdy w Getsemanii Jezus mówi: przyjacielu, po coś przyszedł, a potem czemu wydajesz pocałunkiem Syna Człowieczego? Więc cały czas nakierowuje na siebie jako cel ostateczny. I co by teraz zrobił Judasz? Gdyby nagle padł i: Panie, przebacz, zgrzeszyłem. To zrobił Piotr. Tego nie zrobił Judasz. A więc to jest nasza wolność, nasza decyzja. A Jezus jest drogą, prawdą i życiem. A więc ten cel jest jedynie zbawienny, a też jedynie gwarantujący nam trwałość naszego życia. Ale życia, mówię, w znaczeniu tym już wiecznym, tym pełnym, kompletnym, nie tylko tym naszym ziemskim. I właśnie czasowość człowieka jest przejawem dobroci Boga. Dlatego, że to przemijanie Bóg napełnia swoim błogosławieństwem. Powtórzę jeszcze raz. Ta nasza czasowość to jest przejaw Bożej dobroci, bo daje nam szansę na zmianę, na dostosowanie się do czasu, gdy będziemy już poza doczesnością, do wieczności. I On dlatego nas tutaj napełnia swoim błogosławieństwem, abyśmy w tym przemijaniu, mając Jego obecność, mogli być wolni od martwienia się o przyszłość. W Bogu ta przyszłość jest zagwarantowana, bo On zawsze jest. Jestem, który jestem, czyli jest tym, który nad czasem panuje. A więc wieczność, wieczny, to nie jest tylko to, co jest bez początku i końca, ale też i coś, to, ten, co nie podlega jakiemukolwiek następstwu. Tylko Bóg nie ma ograniczeń czasowych, tylko w Bogu nie ma żadnego następstwa. I takie wybrałem cztery miejsca Bożego Słowa. Najpierw z Psalmu 102. Przeminą one, ty zaś pozostaniesz. Mowa jest o Bogu. Psalmista mówi o dniach, które przeminą, ale ty, Boże, pozostaniesz. Całe one jak szata się zestarzeją, ty zaś jesteś zawsze ten sam i lata twoje nie mają końca. Psalm 102. Albo Izajasz. Kto zdziałał to i uczynił? Ten to z nicości wywołuje od początku pokolenia. Ja, Pan, ja, Jahwe, czyli jestem, który jestem pierwszy, z ostatnimi również ja będę. A więc on jest i z pierwszymi, i z ostatnimi cały czas taki sam. Jakub, pierwszy rozdział. W nim nie ma przemiany ani cienia zmienności. Apokalipsa, pierwszy rozdział. Jam jest alfa i omega, a więc początek i koniec. Mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi wszechmogący. I właśnie Bóg istnieje mocą swojej własnej istoty. On istnieje dlatego, że jest. Nic go z zewnątrz nie zasila. Nie potrzebuje żadnego wzmocnienia. Po prostu jego istota już jest istnieniem. Dlatego też Bóg przekracza wszechświat i wszelkie ograniczenia. I dlatego On, jestem, który jestem, jest gwarantem swoich obietnic. Po prostu one są trwałe, stałe, dlatego że On jest trwały i stały sam w sobie mocą swego istnienia. A więc wieczność przysługuje jedynie Bogu. A to wynika z tego, że Bóg jest niezmienny. Całe stworzenie, wszystko, co On stworzył, to podlega zmianie. Niektóre stworzenia nie utracą swego istnienia, na przykład aniołowie, dlatego że za sprawą Boga uczestniczą w Jego niezmienności, są przy Nim, to są Jego posłańcy. Więc oni się nie zmieniają, ale nie dlatego, że są niezmienni. A jak wiemy, Jutrzenka stał się Lucyferem, dlatego że się zmienił. Ale one, gdy uczestniczą przy Bogu i w Bogu, to też i zarazem i ta niezmienność staje się ich udziałem, a przez to i są udziałowcami wieczności, którą Bóg promieniuje, którą Bóg jest. A więc wieczność i czas to nie jest to samo. Wieczność jest właściwością bytu zawsze niezmiennego, a czas jest miarą ruchu. Spójrzcie, zacząłem to mówić 33 minuty temu, a to zdanie zacząłem mówić 5 sekund temu. Teraz patrzę na dyktafon i właśnie widzę, jak czas jest w ruchu. A więc wieczność sama w sobie wyklucza wszelkie następstwo chwil ustępujących i nadchodzących. Ona się nie wiąże z jakąkolwiek odmianą zmienności. Wieczność to zupełność, to całość, to pleroma, pełnia, czyli doskonałe życie bez końca. I wieczność jest atrybutem, przymiotem, właściwością, która należy do istoty Boga. Jedynie Stwórca nie ma początku i końca, zawsze był i zawsze będzie. Samoistność Boga to właśnie jest ten atrybut, który sprawia, że On istnieje sam w sobie i z siebie. Że On jest sprawcą, On jest przyczyną własnej egzystencji, jest źródłem wszelkiego życia. I to życie jest niewyczerpane. Dlatego też takie znalazłem synonimy do wieczności, wieczny: nieskończoność, nieśmiertelność, niezniszczalność, ponadczasowość, wieczysty, wieczystość, wiekuisty, nieustanny, odwieczny, trwały, wiecznotrwały. Natomiast doczesność ma takie synonimy: ziemskość, przemijalność, krótkowieczność. Ciekawa zbitka, zobaczcie. Krótkowieczność, mgnienie oka, skończoność, znikomość, marność nad marnościami. To jest właśnie doczesność. I nasze doczesne życie pod każdym względem jest czymś niedokończonym. Jest jakby początkiem czegoś, co jest pełne, skończone, ale my mamy cały czas jeszcze etapy rozwojowe, jakiś stan przejściowy do czegoś, co tutaj nie istnieje. Może powtórzę to jeszcze raz. A więc życie pod każdym względem jest czymś niedokończonym. To doczesne życie. Ale jest początkiem czegoś, co jest pełne i skończone, z tym, że my tutaj tego nie widzimy. I ja sobie tu odnalazłem przed chwilą u Hebrajczyków 11 rozdział, że Abraham oczekiwał miasta zbudowanego na trwałych fundamentach. którego budowniczym i twórcą jest Bóg. I spójrzmy na ten werset, to zdanie, 11 rozdział, 10 wiersz Hebrajczyków, w kontekście wieczności. Teraz Abraham oczekiwał miasta, czyli tego miejsca bytowania, przebywania, mieszkania, które jest zbudowane na trwałych fundamentach, na wieczności. Ale oczywiście tego budowniczym może być tylko Bóg, bo On jedynie jest wieczny, niezmienny, trwały. A apostoł Piotr, pamiętamy, mówił, że jesteśmy pielgrzymami, Kościół pielgrzymujący. I gdzieś sobie wyczytałem, że ktoś przyrównał doczesność do ogromnego kompleksu komunikacyjnego. Ja widziałem gdzieś taki właśnie kompleks, już teraz nie będę opisywał w szczegółach wszystkiego, ale tam na wierzchu górą jeździły tramwaje, poniżej był dworzec autobusowy i przyjeżdżały autobusy z różnych stron kraju, tego stanu, a też i niżej jeszcze był dworzec kolejowy i tam były szyny i tam pociągi wjeżdżały. I wchodziło się do domu towarowego, tak powiem po staremu, czyli do jakiejś galerii handlowej i tam nagle widzimy schody w dół i pisze, że zjeżdżamy na perony i zjeżdżamy na dworzec autobusowy. A potem sobie tam na dół zjeżdżamy na dworzec kolejowy. A na wierzchu żeśmy przyjechali tramwajem. I to chodzi o komunikację międzymiastową. A więc taki olbrzymi kompleks komunikacyjny. Ja byłem, to co opisałem, akurat byłem i uczestniczyłem w tym, z tym, że jechałem autobusem 5 godzin, gdy chodzi o tamtą podróż. Ale gdybyśmy zeszli niżej, to byśmy mogli zobaczyć, albo gdzieś spojrzeli na jakąś taką stację, która jest węzłową stacją kolejową. To jest mnóstwo szyn. Pełno rozjazdów i dróg. Z peronów odchodzą pociągi, też i autobusy. Podróżni wsiadają do tych pociągów, są z sobą przez kilka godzin. Jedni wsiadają, inni jadą dalej. I panuje cały czas atmosfera tymczasowości. I ta tymczasowość trwa kilkadziesiąt minut, kilka godzin lub też kilka dni, czasami tydzień, gdy się jedzie trasą transsyberyjską na przykład. I cały czas ludzie jadą i jadą, jadą do jakiegoś celu, który jest gdzieś tam hen za horyzontem. To właśnie jest nasze życie. Ktoś też przyrównał nas w doczesności do takich zwierząt typu nornica lub kret. One nie tolerują światła dziennego, światła słonecznego, ale w mrokach drążą swoje tunele. Tymi tunelami dotykają do korzeni drzew. Nadgryzają sobie różne korzonki, żywią się. Jakież mają one wyobrażenie o świecie? Prawie żadnego. Mówię prawie. Bo wylezie taki właśnie w kopczyku kret czy nornica. No i są na wierzchu, ale potem się zaraz chowają, bo ich wszystko razi i straszy. Ale jedyne ich wyobrażenia o świecie, to są te korzenie. Korzenie drzew, które się wzbijają na 20-30 metrów aż do nieba i gałęzie czerpią życie z promieni słonecznych. I jedyne wyobrażenia tego, co te gałęzie widzą, tych zwierzątek, są te korzenie w ziemi. Takim właśnie jest człowiek i to mi się bardzo podoba porównanie. Z tym, że w Chrystusie Jezusie otrzymaliśmy wejrzenie do wieczności. Przez Ducha Świętego, przez Słowo Boże, przez Nowe Narodzenie. I Paweł mówi wyraźnie, że co na umysł nie stąpiło, na oko ludzkie, ucho, to Bóg nam darował, gdy chodzi o poznawanie Bożych spraw. Że przez swego Ducha Bóg nam objawił, abyśmy wiedzieli, czym nas łaskawie obdarzył. A więc my nie jesteśmy ziemnymi zwierzątkami. I choćbyśmy nawet byli wiewiórkami, proszę bardzo, to i tak tylko do najwyższego konara możemy dojść gałęzi i już koniec naszej możliwości. Raptem 25 metrów, 30 metrów i cóż więcej. Dlatego też życie w doczesności ma doniosłe znaczenie. bo daje nam udział w sprawach przemijających, które się kończą, ale mimo wszystko są zaczątkiem spraw nieskończonych i nieprzemijających. A śmierć fizyczna staje się jakby bramą, przez którą każdy człowiek przechodzi do wieczności. I w Kaznodziei 12 rozdział 51 taki znalazłem werset. Posłuchajcie. Wtedy to człowiek będzie musiał udać się do domu wieczności. To jest Biblia Warszawsko-Praska oddała w ten sposób. Kaznodziei 12:51. Wtedy to człowiek będzie musiał udać się do domu wieczności. Piękne wyrażenie, prawda? A więc mamy w sobie dwie rzeczywistości. Doczesną i wieczną. Już Bóg w nas włożył, przez to, że nas stworzył na własne podobieństwo i właśnie On sprawił, że mamy udział w tej chwili w doczesności bardzo mocno, ale i w wieczności w jakimś stopniu niewielkim, ale jednak mamy. Tutaj cokolwiek się dzieje, zawsze jest takie nie do końca. Z kimś właśnie rozmawiałem na ten temat, bo ja zawsze te tematy z kimś omawiam, aby rozszerzyć. I właśnie ta osoba mi podpowiedziała, że to jest takie wszystko nie do końca. A więc nie jest takie, jak ma być. Natomiast cechą wieczności jest doskonałość. Czyli coś już skończone, bez wad, pełne. I właśnie człowiek, uczestnicząc w tych dwóch rzeczywistościach, całym sobą jest osadzony w doczesności. Ale tęskni i oczekuje i pielgrzymuje do wieczności. I pytanie główne jest nie gdzie, lecz z kim ja spędzę wieczność. Będziemy o tym mówić tak bardziej szczegółowo w następnym rozważaniu o trójjedności. Zasada trójjedności, tylko Bóg i człowiek są trójjedyni, ale o tym w następnym rozważaniu. A kończąc to, o wieczności chcę podać, że warto pamiętać już teraz, aby zadzierzgnąć jak najintymniejszą więź ze Zbawicielem, żeby z Jezusem Chrystusem związać swoją teraźniejszość, po prostu nawrócić się i poddać się Jemu, Jego działaniu i rozwijać się cały czas i to przemijanie zamieniać na tworzenie jak największych elementów, najtrwalszych elementów wieczności w sobie. Wtedy wieczność zacznie się w nas już teraz. Ona się będzie rozwijać. Gdy będziemy odchodzić z tego świata przez odłączanie się od ciała, nie chcę mówić przez śmierć, po co? Gdy będziemy się od naszego ciała odłączać, to wtedy też i radośnie wkroczymy do wiecznej rzeczywistości. I przy okazji i wszelkie nasze trudy i zmagania, przecież mamy ich pełno, chyba nikomu nie brakuje. Nasze ziemskie szczęście, ale i cierpienie, właśnie z perspektywy wieczności, okażą się czymś niezmiernie małym. I właśnie apostoł Paweł napisał, dlatego nie upadamy na duchu. Bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny się odnawia z każdym dniem. Zobaczcie, doczesność i wieczność w każdym z nas. Ten nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Ale tylko nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Panie Jezu, otwieraj nasze oczy, abyśmy widzieli Ciebie, dawcę życia, abyśmy z Tobą mogli się związać i wytrwać z Tobą razem, i wtedy nas zabierzesz do swojego królestwa, czy przez nasze odejście z tej ziemi, czy przez Twoje przyjście i powiesz, sługo dobry i wierny, wejdź do radości, a dodam do wiecznej radości Pana swego. Panie, zdasz to i mnie, i każdemu z moich przyjaciół, którzy ze mną słuchali tego słowa.